Cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiamy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyroda Tatr ze względu na swój wysokogórski charakter znacznie różni się od tej, którą możemy spotkać w innych polskich górach. Jedną z charakterystycznych cech tatrzańskiej przyrody jest piętrowość roślinności związana m.in. ze zróżnicowaniem klimatu na różnych wysokościach. Czy ta piętrowość jest również tak wyraźna w świecie zwierząt?
No, z pewnością nie jest, ponieważ przede wszystkim roślin w Tatrach jest zdecydowanie więcej, bo aż 1300 gatunków. Każde piętro jest zatem licznie reprezentowane przez poszczególne gatunki roślin. Zwierząt, zwłaszcza kręgowców, zwłaszcza ptaków, o czym później powiem, jest znacznie mniej. W przypadku ptaków 10-krotnie mniej. Poza tym ta specyfika Tatr, jeśli bierzemy pod uwagę piętrowość roślinności, przejawia się nie tylko liczbą gatunków, ale także szeregiem przystosowań roślin do życia na poszczególnych wysokościach, zwłaszcza dotyczy to piętra kosodrzewiny, piętra alpejskiego, czyli halnego, czy piętra turniowego. W przypadku zwierząt z takich przystosowań jest zdecydowanie mniej. No chociażby z tego względu, że zwierzęta są jednak bardziej mobilne, mogą w razie niesprzyjających warunków przemieszczać się z wyższych położeń górskich w niższe. W związku z tym nie było takiej potrzeby, żeby tak silnie przystosowały się do tych warunków wysokogórskich.
Zajmijmy się może dzisiaj ptakami. Ile gatunków ptaków żyje w Tatrach?
Znaczy w całych Tatrach na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stwierdzono gnieżdżenie się 109 gatunków, w tym po polskiej stronie 101 gatunków ptaków. Oczywiście, tak jak mówię, to było na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w związku z tym nie każdego roku te 100 parę gatunków w Tatrach się gnieździ. Jest to około powiedzmy 70, może 80 gatunków, myślę, że nawet trochę mniej. Taka jeszcze informacja w kwoli uzupełnienia, że w Polsce na przykład przynajmniej do końca grudnia 2007 roku stwierdzono występowanie 445 gatunków ptaków, tylko że to są stwierdzenia wszystkich gatunków. W tej liczbie połowa to są gatunki, które w Polsce gnieździły się na przestrzeni też jakiegoś dłuższego okresu. Także jeśli weźmiemy pod uwagę tą liczbę gatunków, która została stwierdzona lub gnieździ się w całym kraju, to od razu uświadomimy sobie, że w tych Tatrach rzeczywiście ptaków jest niewiele, ponieważ rzeczywiście góry w ogóle jako takie nie za bardzo stwarzają im odpowiednie warunki do życia.
Wróćmy do podziału na piętra roślinne w Tatrach, bo przecież każde piętro stwarza inne warunki dla życia roślin i zwierząt. I właśnie te różne warunki powodują, że dla każdego piętra są na pewno różne charakterystyczne gatunki ptaków i ich liczebność. Zacznijmy może od najniżej położonych partii Tatr, czyli od regla dolnego.
W reglu dolnym ptaków jest zdecydowanie najwięcej, zwłaszcza w Buczynie, ponieważ to jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że w reglu dolnym są różne typy lasów i najbogatszym gatunkowo typem lasu są buczyny, czyli lasy zdominowane przez buka z domieszką jodły, jawora bądź świerka. Te lasy stwarzają właśnie dogodne warunki dla życia ptaku, w związku z tym tam spotkamy około 40 gatunków. W całym reglu dolnym jest to około 65 gatunków, ale cały czas powtarzam, że ta liczba jest jakby taka szacunkowa. W związku z tym nie każdego roku oczywiście tyle ptaków w tym reglu dolnym się gnieździ, ale tak czy owak jest to więcej niż w wyższych piętrach, o których będziemy za chwilę mówić. Przy czym regiel dolny akurat, czyli ta strefa wysokości najniższa do 1250 metrów jest najmniej charakterystyczna i te ptaki, które występują w reglu dolnym, na ogół spotkać można gdzie bądź w innych rejonach Karpat czy nawet w Polsce niżowej. Tutaj warto zaznaczyć, że tak naprawdę lasy regla dolnego zdominowane są przez dwa gatunki. To jest ziębę oraz rudzika. Oba gatunki są mniej więcej wielkości wróbla, ale w sylwetce zięba bardziej tego wróbla przypomina. I to warto też sobie uświadomić, że zięba jest jednym z najpospolitszych gatunków ptaków w ogóle, jakie w Polsce występują. Samice, jak to zwykle u ptaków bywa, są bardziej takie niepozorne, bardziej szare, podczas gdy samce zięby rzeczywiście pięknie się prezentują. Są to ładne ptaki, które na dodatek pięknie śpiewają i z pewnością każdy słyszał piew zięby, choć z pewnością nie każdy uświadamiał sobie, że to właśnie śpiewają zięby. A jeśli chodzi o rudzika, to ten ptak też jest dosyć łatwy do odróżnienia, ponieważ Rudziki mają charakterystyczny, bardzo nawet charakterystyczny ubarwienie piersi w postaci takiej ceglasty, znaczy jest ona koloru ceglastego, intensywnie czerwonego. Tak to właśnie wygląda. Także te ptaki to są tak zwane dominanty, około 30, czy tak jak już mówię, 40% wszystkich ptaków regla dolnego to te dwa gatunki.
Uważny obserwator wędrujący tatrzańskimi szlakami biegnącymi wzdłuż potoków może niekiedy zobaczyć pluszcze. Czy to jest ptak charakterystyczny dla terenów górskich i jaki jest jego zasięg występowania?
Rzeczywiście pluszcz i od razu tutaj jednym tchem jakby trzeba dodać pliszkę górską. To są dwa takie dosyć niezwykłe ptaki związane ze środowiskiem potoków, ze środowiskiem wodnym, zwłaszcza potoków takich bystro płynących. Oczywiście nie tylko w górach, nie tylko w Tatrach są takie potoki, w związku z tym ptaki te spotkać można też w innych części Polski, choćby na Pomorzu. W związku z tym trudno tutaj uznać je za typowo górskie, no niemniej rzeczywiście w górach jest ich najwięcej. Mało tego, pluszcz jest na przykład gatunkiem terytorialnym, w związku z tym zagęszczenie tych ptaków nigdy nie będzie zbyt duże. I w pluszczy według badań przed kilkunastu lat ich populacja ocenia się na około 30 do 50 par. Przy czym najwięcej tych pluszczy jest w Dolinie Kościeliskiej i nie mam wątpliwości, że każdy uważny obserwator, który tą Doliną Kościeliską będzie zmierzał do schroniska Ornak, z pewnością te ptaki zobaczy. One zachowują się dosyć niezwykle, ponieważ stoją na środku potoku, na jakimś tam wyniesionym kamieniu, wpatrują się w toń wody od czasu do czasu nurkując. Jest do tego nawet specjalnie przystosowany, ponieważ ma gęste upierzenie, dodatkowo nawilża on to upierzenie łojem z gruczołów kuprowych. No i jeszcze przy wyszukiwaniu owadów pomaga mu jedna taka cecha, otóż ma charakterystycznie wygięty nieco do przodu dziób, którym podważa kamienie, aby po prostu pomóc sobie w zdobywaniu pożywienia, w zdobywaniu bezkręgowców, które pod tymi kamieniami się ukrywają. Może jeszcze wrócę jakby do ubarwienia tego ptaka, bo być może nie każdy pluszcze kojarzy. Otóż pluszcz jest nieco większy tylko od wróbla, ale o zupełnie też innej sylwetce. Na ogół jest to ptak brązowy, prawie cały brązowy, z wyraźnie białym podgardlem. Także jest to cecha bardzo taka rzucająca się w oczy i myślę, że nie będzie problemu, żeby tego pluszcza rozpoznać. I tak jakby przy okazji, wprawdzie pytanie dotyczyło pluszcza, nadmienię jeszcze właśnie, że w Tatrach jest też ta pliszka górska. Pliszek w ogóle w całej Polsce gnieżdżą się cztery gatunki. W Tatrach też, poza pliszką górską, można mnie chociażby spotkać pliszkę siwą, która zwykle przebywa w takich środowiskach, jak to my to mówimy, synantropizowanych, czyli w pobliżu człowieka, w pobliżu schronisk, w pobliżu szałasów. Pliszka jest na ogół mniejsza od wróbla, dominuje w jej ubarwieniu kolor żółty. Jeśli mielibyśmy ją gdzieś szukać, no to oczywiście, tak jak mówiłem, generalnie nad większością potoków tatrzańskich, ale jest też takie miejsce w okolicach Polany Pisanej, gdzie pliszkę zobaczymy na pewno.
A jakie są najbardziej interesujące ptaki żyjące w reglu górnym?
W przeciwieństwie do regla dolnego, rzeczywiście w reglu górnym spotkać już można kilka ptaków bardziej związanych z górami. Wśród nich jest między innymi drostobrożny, ptak podobny do kosa, również podobnie ubarwiony, cały czarny, z taką białą obrożą na szyi. I rzeczywiście poza górami tego ptaka nigdzie na niżu nie spotkamy, w związku z tym można powiedzieć, że jest to jakby element górski. Pozostałe gatunki ptaków, które są dosyć takie charakterystyczne dla regla górnego, jak na przykład włochatka, jak na przykład dzięcioł trójpalczasty, czy krzyżodziób świerkowy, to na ogół gatunki związane nie tyle z reglem górnym, co ze świerkami, a świerczyny występują nie tylko w górach, również naturalnie w północno-wschodniej Polsce i na ogół te ptaki też tam występują. Podobnie jest jeszcze z orzechówką, ponieważ myślę, że Państwo orzechówkę kojarzą. Liczny ptak, zwłaszcza w okolicach Morskiego Oka, gdzie też uległ jakby tej synantropizacji, czyli przyzwyczaił się do obecności człowieka, przyzwyczaił się do korzystania tej obecności, ponieważ turyści go dokarmiają, co akurat nie jest dobrym zjawiskiem, no ale ma miejsce. Także też tą orzechówkę można spotkać w północno-wschodniej Polsce.
Czy piętra, kosodrzewiny i hal oferują korzystne warunki do życia wielu ptaków?
No właśnie nie za bardzo. Jeśli spojrzymy na jakby zagęszczenia ptaków, czy liczby gatunków, w poszczególnych piętrach, to zauważymy wyraźną różnicę między piętrem kosodrzewiny, a na przykład strefą lasów reglowych. Ponieważ warunki, jakie panują w kosodrzewinie czy na halach, są już do siebie nawet stosunkowo podobne, podczas gdy w lasach, jak się okazuje, zdecydowanie różne. Przejawia się to tym, że w kosodrzewinie jest już niewiele gatunków ptaków, zaledwie 12-15, w stosunku na przykład do regla górnego, tam nie wspomniałem, tych gatunków jest około 35. No i przede wszystkim jest mniej ptaków w ogóle, ponieważ w ogólnej liczbie, to akurat te dane, które tutaj zaraz podam, one dotyczą wprawdzie badań sprzed 20 paru lat, no niemniej wydaje mi się, że w jakimś stopniu można odnieść się także do czasów współczesnych. Czyli przyjmuje się, że w Tatrach w ogóle występuje około 50 tysięcy, to znaczy nie w Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym, około 50 tysięcy par ptaków. Między 40 a prawie 70 tysięcy par ptaków. Przy czym aż 90% z nich zamieszkuje strefę lasów. Czyli tylko te 10% przypada na piętra kosodrzewiny, hal i turn. Także kosodrzewina nie za bardzo sprzyja ptakom, ale są takie gatunki, jak na przykład płochacz pokrzywnica. Gatunek niestety bardzo niecharakterystyczny w swoim wyglądzie i trudno mi go tu opisać. Mogę tylko powiedzieć, że jest nieco mniejszy od wróbla i do tego wróbla rzeczywiście podobny. I ta właśnie pokrzywnica, czyli płochacz pokrzywnica, stanowi prawie 30% do 40% wszystkich ptaków gnieżdżących się w piętrze kosodrzewiny. Nieco wyżej, w strefie takiej, gdzie już kosodrzewina nieco rzednie, a większą część zajmują hale, łąki wysokogórskie, coraz więcej pojawia się siwerniaka. I o tym ptaku też można powiedzieć w sumie, że obok połchacza pokrzywnicy jest on tam najliczniejszy. W sumie razem oba te gatunki to prawie 80% wszystkich ptaków. Dla uzupełnienia jeszcze powiem, że siwerniak niestety, podobnie jak ten płochacz, też nie jest zbyt charakterystyczny i łatwiej go odróżnić po zachowaniu, po śpiewie niż po wyglądzie. Tak, ta uwaga dotyczy zwłaszcza osób, które nie mają doświadczenia w obserwacji ptaków.
A jakie ptaki upodobały sobie piętro turniowe, dla którego tak charakterystyczne są urwiska i ściany skalne?
No, piętro turniowe akurat tak się składa, że wbrew temu, co można by oczekiwać, nie ma jakichś szczególnie charakterystycznych ptaków. W niższych partiach piętra turniowego, gdzieś na styku między turniami a halami, jest jeszcze miejsce dla życia odpowiednie dla puchacza halnego. I właściwie o tym ptaku powinienem tu powiedzieć najwięcej, ponieważ spośród wszystkich tych, które tutaj wymieniłem, to jest najbardziej wysokogórski gatunek i najsilniej związany właśnie z piętrem hal i podstawami turni, ponieważ nawet podczas zim rzadko schodzi niżej, schroni się gdzieś w otoczeniu szałasów, schronisk. No akurat to schronisk, w okolicach schronisk pojawia się dość licznie, ale gdzieś niżej rzadko pojawia się na przykład w Zakopanem. A płochacz halny, podobnie zresztą jak wcześniej już wymieniony przeze mnie płochacz pokrzywnica, tak charakterystyczny dla kosodrzewiny, trochę go przypomina i jest podobny, podobnie jak tamten, do wróbla. Nieco od tego wróbla większy, ale z płochaczem halnym z pewnością spotkamy się, jeśli pobędziemy dłuższy czas na Kozimierzu, na przykład na Świnicy, ponieważ ptaki te też w dużym stopniu przyzwyczaiły się do obecności człowieka, przyzwyczaiły się do wykorzystywania tej obecności, w związku z tym podchodzą bardzo blisko i z pewnością, jeśli zobaczymy jakiegoś ptaka podobnego do wróbla właśnie w piętrze turniowym, to z ogromnym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że mamy do czynienia właśnie z płochaczem halnym. A wracając jeszcze do piętra tego najwyższego, zupełnie turniowego, jest tam zaledwie 3 do 5 gatunków ptaków. Gnieżdżą się tam na przykład orły przednie. Oczywiście tych orłów w Tatrach nie jest zbyt dużo i nie gnieżdżą się każdego roku, ale na przykład białożytka, pustułka czy pomórnik, to są ptaki, które tam można spotkać. Poza pomórnikiem żaden z tych wymienionych przeze mnie ptaków nie jest górski, ponieważ występuje właściwie gdzie bądź, także na niżu. O ile istnieją odpowiednie dla nich warunki do życia, zwłaszcza jakieś rozległe lasy, mam tu na myśli orły, ponieważ akurat pustułkę spotkać można także w środowisku miejskim. Przypuszczam, że w mieście Krakowie więcej jest pustułek na przykład niż w całych Tatrach, ale tych gatunków turniowych warto jeszcze zaznaczyć obecność właśnie tego pomórnika. Jest to niewielki ptak o ładnie ubarwionych skrzydłach, takiej wyraźnie czerwonej tonacji. Pomórniki są o tyle gatunkami turniowymi. No, ten gatunek spotkać można też niżej, nawet czasem w Pieninach. Kiedyś się nawet tam gnieździł, wśród skałek reglowych, ponieważ on jest bardziej związany ze stromymi ścianami niż z turniami w sensie piętra jako takim. Także możemy ten gatunek spotkać też niżej.
Które spośród tych wymienionych wcześniej ptaków są najmniejsze, które największe, najszybsze, a może znajdziemy u nich jeszcze jakieś inne wyjątkowe cechy?
Jeśli chodzi o gatunki najmniejsze, to akurat w Tatrach mamy to szczęście mieć zestaw, powiedzmy tak, trzech największych maluchów europejskich, czyli mysi królika, to jest w ogóle najmniejszy ptak Europy. Długość ciała ma zaledwie tam 9 cm, waży ledwie 5 gram. To jest zupełne maleństwo. Robi wrażenie może trochę większego, ponieważ ma to gęste takie upierzenie, starczące te piórka. No niemniej od wróbla, który ma te 15 cm, około 15-16 cm długości ciała, no to jest on znacznie mniejszy, a przede wszystkim znacznie lżejszy. Drugim takim maluchem to jest zniczek, zresztą bardzo podobny do mysi królika. Podobną ma długość ciała, może tam gram, 2 gramy jest cięższy i podobnie jest ze strzyżykiem. Wszystkie te gatunki związane są zwykle z lasami iglastymi, a przynajmniej mysi królik, i tam należy ich szukać. A ponieważ mysi królik jest gatunkiem pospolitym w Tatrach, w związku z tym nie powinno być problemu, żeby ten gatunek wypatrzyć. Najlepszą porą dla obserwacji mysi królików z pewnością będzie zima, ponieważ mysi króliki na zimę nie odlatują, a w tym czasie formują takie stadka z kowalikami, z sikorami i wędrują wspólnie przez las. Gdzieś w ciszy takiego zimowego lasu, jeśli gdzieś przysiądziemy, z pewnością usłyszymy wcześniej czy później właśnie nadciągającą taką ekipę, która zmierza w tylko sobie znanym kierunku. No i z pewnością tam będą również mysi króliki. A jeśli chodzi o największe ptaki, to tutaj tak przychodzi mi do głowy kilka gatunków, przy czym żaden z nich nie ma wiele z sobą do czynienia. Jest to na przykład głuszec, zwłaszcza kogut, które to ptaki osiągają prawie 100 cm długości ciała. Są to potężne rzeczywiście ptaki, wielkości mniej więcej indyka. Wśród tych wielkich ptaków na pewno należy wymienić bociana czarnego, który gnieździ się może nie tyle w Tatrach, co w bezpośrednim sąsiedztwie, czasem także w Tatrach. To też jednak duży ptak jest z drapieżników, na pewno orzeł przedni, jeden z największych drapieżników w Polsce. W Polsce większy jest tylko rozmiarami bielik, który akurat w Tatrach nie występuje. No i największa sowa Europy, często nawet określana największą sową świata, czyli puchacz, który też w Tatrach się gnieździ. Bardzo rzadko, no niemniej można go spotkać, a na pewno usłyszeć. A jeśli chodzi o jakieś niezwykłe, wyjątkowe cechy, które dotyczą ptaków, no to wydaje mi się, że warto wspomnieć o sokole wędrownym. Gatunek dawniej w Tatrach występował, potem był długi okres, że w ogóle wyginął. Teraz się pojawia, w związku z tym jest szansa, że będziemy mogli go ponownie zaliczyć do lęgowej awifauny Tatr. Sokół wędrowny jest o tyle niezwykłym gatunkiem, że uważany jest w księgach, wszelkich zestawieniach rekordów za najszybszego ptaka świata. Oczywiście dotyczy to lotu pogoni za ofiarą, kiedy podobno osiąga prędkość do 320-350 km na godzinę. To rzeczywiście jest imponująca prędkość. W związku z tym, że w ten sposób poluje, no generalnie poluje wyłącznie na ptaki w locie. No, nie jest w stanie polować na ptaki, które są na ziemi, ponieważ no, łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby taki sokół nie wcelował. Niewiele by się z tego ptaka zostało. W związku z tym ptaki też, wiedząc o tym, stosują taką strategię, że gdy są atakowane przez sokoły wędrowne, starają się szukać schronienia właśnie na ziemi. Z takich ptaków dosyć ciekawych, też zresztą bardzo szybkich, jest z pewnością jeżyk. Jeżyk pierwotnie gnieździł się właśnie w piętrze turniowym. Dziś bardziej go kojarzymy z zabudową wielkich miast, ponieważ też się synantropizował, czyli przyzwyczaił do obecności człowieka. I co ciekawe, zwykle jeżyki w Polsce pojawiają się mniej więcej tego samego dnia, prawie każdego roku, około 1 maja. To jest dosyć niezwykłe. A poza tym fakt, że jeżyk jest chyba najbardziej przystosowanym gatunkiem do latania, może poza albatrosami, z wszystkich ptaków na świecie, ponieważ właściwie wszystko, co robi, no oczywiście rozmnaża się, wychowuje młodych oczywiście w gniazdach, ale śpi i zdobywa pokarm, oczywiście wszystko w locie. Ma do tego nawet specjalne przystosowania w postaci bardzo silnych mięśni, nieproporcjonalnie długich skrzydeł w stosunku do masy ciała, do długości ciała. Także wszystko go predysponuje do tego, że jest doskonałym lotnikiem, ale co ciekawe, jeżyk, który zresztą przypomina taką dużą jaskółkę, ma 4 palce skierowane do przodu, bardzo krótkie nogi, w związku z tym zupełnie nie jest w stanie wystartować na przykład z ziemi, ani na przykład przysiąść na gałęzi. To jest w przypadku tego ptaka zupełnie niemożliwe. Dlatego gdybyśmy przypadkiem na przykład znaleźli jeżyka leżącego na ziemi, który nie jest w stanie pofrunąć, no to należy po prostu go wziąć do ręki i podrzucić. To miejmy właśnie na uwadze, że jest taka możliwość, że wcale nie znaczy to to, że ten ptak jest ranny, czy jakiś tam powiedzmy ma defekt.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Tarczyńskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor.